Halo? No cześć, jak się masz? Posłuchaj, ja jutro... Nie możesz przyjść, bo jutro idę do przedszkola. No wiesz, nie byłam dawno. Musiałam trochę odczekać po operacji. No i dlatego... Posłuchaj, ja już będę oglądać bajkę, to pa!
Miała telefon, miała aparat fotograficzny i to był mój pomysł na to, żeby sprawdzić, jak dziecko patrzy na świat.
Mama mi plecie warkocza od gór do dołu. Najpierw gruby, potem cienki. I to już koniec naszej historyjki. Może mama coś powie.
Jak zaczęła biegać, miała, niech policzę, 4,5-5 lat jakoś tak. Któregoś razu opowiadała sen, że marzyło jej się, że któregoś razu pobiegła i że była pierwsza, nie była ostatnia. I w ogóle była taka szczęśliwa, że przebiegła.
Pojechaliśmy na pierwsze zawody, to też od razu w głowie i trochę natłukłem, że nie ma się przejmować, jeżeli będzie ostatnia, bo jednak niech pamięta, że się leczyła. Jak się wywróci, to ma wstać, pobiec dalej, a ewentualnie jakby chciała płakać, to może później niech sobie popłacze.
Raz udało jej się tylko, ale to chyba na chwilę, być przed ostatnią dziewczynką. A tak to za każdym razem była ostatnia i to jej nie przeszkadzało. Zawsze zadowolona, ręce u góry, wbiegała na metę.
Było dzisiaj na zawodach tak ciepło, mi po biegu było tak gorąco, a jeszcze musiałam się ciepłej herbaty napić. Nawet trafił mi się lizak, którym był o smaku coli.
To był początek 2011 roku. Pamiętam, miała gorączkę 38, 39, 40 stopni i przez 2 do 3 tygodni próbowaliśmy zbijać różnymi antybiotykami przeciwgorączkowymi. Moment, w którym trafiła do szpitala i zdiagnozowanie choroby, to było raptem 4 dni. Pani doktor, która mi to przekazywała, tą informację, była akurat na dyżurze. Więc co chwilę ją wzywali i ona tak na 3 lata mi mówiła o tym, że jest źle, że jest bardzo źle, ale zanim mi dokładnie powiedziała, że to jest nowotwór, że to jest neuroblastoma 4 stopnia, to chyba dopiero za 3 podejściem na korytarzu się dowiedziałam. Pamiętam, że weszłam do pokoju, gdzie Weronika leżała, no oczywiście łzy leciały, a ona, dziecko miało wtedy 2,5 roku, wzięła w swoje te drobne rączki moją twarz i mówiła: nie martw się, mamusiu, wszystko będzie dobrze. Ona płakała dlatego, bo ja płakałam. My mieliśmy zaledwie albo aż około 20%. Chwyciliśmy się tego, że ale to jest aż te 20%.
Organizm dziecka wbrew pozorom mógłby się wydawać jako bardzo kruchy. On jest bardzo, bardzo wytrzymały. Ilości leków, które są wlewane w ich ciała, przy tej samej objętości zabiłyby dorosłą osobę.
Dzielnie znosiła. Co trzeba przyznać, jak na takiego 2,5-latka, bardzo dzielnie, do tego stopnia, że nawet jak badania, które są robione pod narkozą, ona miała wykonywane bez.
To są albumy. A tu mamy sobie na przykład Weronikę na jeździku z maseczką, po to, żeby nie wyłapać za dużo zarazków gdzieś tam z otoczenia. Wiedziała, że włosy straci, więc na niemalże dzień dobry skorzystała z usługi fryzjerskiej w szpitalu. Miała te włosy przycięte, później reszta wyszła. Ja jeszcze też do kompletu swoje przyciąłem. Stwierdziłem, że będziemy sobie takimi tam 2 łysolami. No a później sobie włosy odrosły. Loki, takie wręcz spirale bardzo, bardzo gęste. Gryzłem się czasem w język, bo mieliśmy parę takich sytuacji. Ale masz piękne włosy, gdzieś tam jakaś napotkana kobieta. Ale masz piękne włosy, a ciekawe, a po kim, a coś tam. A sobie myślę, no po chemioterapii, ale nie będę się odzywał. A najbardziej karkoła mnie bajka o chemiolutku Kacperku i jego walce z złymi komórkami nowotworowymi, bodajże tak. To była w ogóle super bajka w szpitalu do przeczytania.
Ona się podjęła tego, że wyjdzie z tego. Przeszliśmy pierwszy cykl, potem usunięcie nerki, gdzie funkcjonowała już później normalnie. Chodziła do przedszkola.
Halo? No cześć! Ja oglądam bajkę, ale posłuchaj, tata mi pokazywał śmieszne bardzo zegarki. Na przykład taki z trzema liczbami.
Tak sobie po prostu wymyśliła. Zabawy przez telefon. Chwytała, nagrywała, o czym chyba nawet nie wiem, czy wiedziałem, czy nie wiedziałem.
A posłuchaj, byś mógł w niedzielę pojechać do Bydgoszczy i mi odebrać obudowę do telefonu?
No, postaram się.
Dobrze, dziękuję.
Proszę.
Pa.
To taki też trochę dziwny czas. Ale staraliśmy się żyć intensywnie.
My stwierdziliśmy, że my chcemy jedno. My chcemy spędzać czas wszyscy razem. Pokazać jak najwięcej, przekazać tą miłość, którą mamy.
Wyjazd do Francji i chyba taki najważniejszy oczywiście dla dziecka punkt to Euro Disneyland. Stanie w kolejce do myszki Miki przez kilkadziesiąt minut po to, żeby zrobić dwa zdjęcia. Przeczekała to oczywiście bardzo dzielnie. Także to było takie bardzo mocne wydarzenie. A później to sobie podróżowaliśmy albo gdzieś tu po okolicach, albo jakieś takie wyjazdy w Karkonosze. Pierwsza góra, którą razem zdobyliśmy, czyli Szrenica, oczywiście z przygodami, bo krótko przed halą szrenicką rozpętała się burza, więc tą Weronikę brałem na plecy, zasuwaliśmy w najlepsze, żeby jak najszybciej gdzieś tam się w schronisku schronić. Śnieżka, na którą zasuwaliśmy spory kawałek, czarnym szlakiem, tym bardzo stromym, bardzo krętym. Szliśmy, wyprzedzaliśmy kogo się dało, co było też atrakcją. Prawie żadna widoczność, tam 30 metrów może było widać. Korzystaliśmy z tego czasu, który mamy, a ewentualność jakiejś wznowy, to ona tak czasami nam po prostu świtała.
Mama, kiedy oddam książkę z biblioteki?
Już ją przeczytałaś?
Tak.
Córka jest super czytelniczką.
Tak.
Z tobą, Ronisiu?
Nie.
Ja myślę, że za jakiś tydzień nie będziesz miała żadnego stróbka.
Mama.
Dlatego, że tu już ci odleciały, zostało ci niewiele.
Te takie górki małe.
No te górki mam się, ich ci nie chcę ściągać sama.
No właśnie, zostań.
No mamusia tylko suszy.
W naszym życiu co dwa lata były wzloty i upadki. Dwa lata jak były szczęśliwe, to wiedziałam, że zaraz będą kolejne dwa lata i będzie się coś wydarzyć, że coś się wydarzy. Ją zaczęłam ubierać, tak rączkę troszeczkę wyżej wzięłam do góry, no i zaczęła się skarżyć dosyć mocno. W nocy jeszcze gorączka. No i okazało się właśnie, że jest coś. I teraz nie było wiadomo, czy to jest wznowa.
No więc zapadła decyzja o biopsji. Pan doktor biopsję zrobił. Tak prawdę mówiąc, jako doświadczony lekarz powinien wiedzieć, że tę zmianę powinien wyciąć w całości. On sobie tylko pobrał materiał do biopsji, zaszył, stwierdził, że jest tam jakiś guz i tyle.
No a tamto pozostałe wszystko to się rozsiało w krwiobiegu i zanim dostaliśmy wyniki, no to już to otwarcie zrobiło zniszczenia dosyć mocne. Ale jednego badania nie mogli zrobić, bo nie było jakby drugiego dziecka, żeby tam kontrast, który jest podawany, no podzielić, tak, na dwójkę dzieci, no bo to dosyć drogie to było.
Na to badanie musieliśmy się wybrać do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka.
Pojechaliśmy, zrobiliśmy te badania, widzieliśmy, że się świeci wszędzie. No to w środę wracamy z powrotem do domu po tym badaniu. Jedyna rzecz, która mnie dosyć mocno zwaliła z nóg, to było to, jak Weronika powiedziała, że ona już nie chce cierpieć, ona nie chce, żeby bolało. Tak mi przeszło myśl, że ona już tu nie wróci, bo ona zaczęła żegnać się ze swoimi zabawkami. A tutaj mój kotek, a tutaj zostawiam moje te lalki, a tutaj ten misiu. I jedyną rzeczą, którą zawsze zabierała, jakkolwiek, gdziekolwiek jeździliśmy, to był ten jej miś przytulak.
To był czwartek. W piątek Weronika była na chirurgii, żeby wszczepić jej cewnik. Miała podaną pierwszą chemię.
Zaczęły jej się robić zimne ręce, zimne nogi. Nie było z nią kontaktu już takiego, a jeszcze mieliśmy robić palmę, bo to było akurat przed świętami wielkonocnymi, więc mieliśmy robić palmę, bo specjalnie chciała, więc pozabieraliśmy wszystko, żeby to przygotować. Ona już po prostu tak bardziej chciała spać. Ja jej powiedziałam, że my wychodzimy na chwilę, ale za niedługo wrócimy. I wyszliśmy, żeby coś jeść, ale jakoś nie mogłam nic przełknąć, przyszłam z powrotem, to ona w amoku takim nagle usiadła, otworzyła oczy, ale to nie były jej oczy. To były takie puste, ciemne, duże oczy, ale na zasadzie takie, jak powiedziałam, że już jesteśmy, już wróciliśmy, jesteśmy z tobą, odetchnęła, oparła się i się położyła i spała dalej.
No i w sobotę zapadła decyzja, że trzeba będzie ją dializować. Pojawił się profesor Wysocki, który chyba prosto z podróży, jeszcze nie meldując się w domu, wjechał na oddział, żeby zobaczyć co i jak. No i wtedy faktycznie zadałem takie mocne pytanie, czy jest sens w ogóle leczyć. Profesor odpowiedział, że tak, dopóki oni widzą nadzieję, tak, to zawsze walczą o pacjenta, walczą o dziecko i leczą. No a ja się bardzo mocno w tym momencie zastanawiałem, czy to jest w ogóle sens. Bo to jest znęcanie się generalnie. Kto nie widział tego, jak wygląda leczenie dziecka, ten pewnie tego nie zrozumie, ale tam jest naprawdę bardzo dużo uporczywej terapii, nękającej wręcz. Wpada się w pewien rytm, który jest oczywistością i właściwie nie zwraca się na ból, który się zadaje. Trzeba coś zrobić, to się robi i tyle. Można by się zastanowić, na ile człowiek jest oprawcą, a na ile nie. Zresztą do tej pory czasami się zastanawiam nad moralnym prawem rodzica do uporczywego leczenia dziecka. Ja dochodzę do wniosku, że to po prostu czysty egoizm rodzica, strach przed pozostaniem samemu. Sprawia to, że rodzice decydują się na tak heroiczne kroki, na poruszanie nieba i ziemi po to, żeby zebrać 1, 2, 3 miliony na przykład, które wcale nie dają pewności, że to dziecko wyzdrowieje. Bardzo dużo cierpień. Chyba chciałem tego uniknąć faktycznie, bo Magda jeszcze też próbowała rozmasować ręce czy nogi, które się robiły coraz zimniejsze. Próbowała tak walczyć, tak. Ja doskonale widziałem, co się dzieje. Także był taki moment, że Agnieszka, czyli moja siostra, zabrała Magdę gdzieś tam w miasto, ja sobie zostałem na jakieś parę minut z Weroniką, klęcząc czy kucając, pewnie bardziej kucając, bo łóżko za wysokie. Gdzieś tam się z nią pożegnałem, kazałem jej przestać się męczyć i sobie i po prostu umrzeć. Wiedzę, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym wszystkim.
No i potem ruszyliśmy na ten OIOM. My czekając na korytarzu słyszeliśmy aparaturę, piekanie. Ja gdzieś tam mówiłam, że to jest Weroniki. Wszyscy mówili, że nie, że to jest na OIOMie, że to nie jest akurat od Weroniki. Po czym lekarz wyszedł. Jak już wyszedł lekarz, to już wiedzieliśmy, że jest źle. Okazało się, że nie pozwoliła sobie żadnej rurki dać, że odeszła podczas przygotowywania do podłączenia do tych wszystkich aparatów. Nie chciała się męczyć, no i się nie męczyła. Pozwolili nam wejść się pożegnać, ale to też po chwili jak uprzątnęli wszystko. I tyle było Weroniki. Przyjechaliśmy do domu. I jak usiedliśmy tutaj na kanapie, ja chwyciłam Weroniki telefon. Ona nagrywała filmiki i się żegnała. Ona wiedziała, że odchodzi.
Wszystko nagrywałam. I nagrywałam samo tyle.
Śmiała się, że teraz nagrywa... powiedzmy kotka, nagrywa koronę, nagrywa motylki, nagrywa firanę, nagrywa Olafa, nagrywa siebie, oczy, usta, nos.
Nawet półki, nawet Lego.
Bojka!
Nawet drzwi. Nawet do domu.
Bojka!
Tak naprawdę to wszystko.
Dzięki temu, że miała ten telefon, zostawiła nam coś po sobie. Pożegnała się na swój sposób z nami. To jest chyba najcenniejsza rzecz, co mogła być.
bo to, że ją kochamy, to i powtarzaliśmy na każdym miejscu, na każdym kroku, czasami może nawet za często. Ktoś by mógł powiedzieć, że nic innego, tylko cały czas mówicie, że ją kochacie, a ona o tym wie. Ja już więcej tego osobiście, żeby ją przytulić, ja już jej tego powiedzieć nie mogę.
Olaf,
co? Już koniec.
Nie, nie koniec. Początek dopiero.
Bye, bye.
Bye, bye.
Teraz czasami jeszcze z nią, jak jestem na cmentarzu, to też rozmawiam. To może to jest dziwne, ale to, że nie ma jej fizycznie z nami, nie znaczy się, że ona nie jest z nami tutaj cały czas, bo w sercu, w myślach ona jest, była i będzie. Czy kiedyś to przejdzie? Może na pewno już, nie mówię to aż z takimi emocjami, aż z takim, z żalem nie mogę powiedzieć, ale z takim czymś gdzieś tam w środku, że no jednak ten lęk, który był, że ona odejdzie, że to nastąpi już teraz, zaraz. Jakoś wydawało mi się, że to jeszcze mnie nie dotyczy, że to jeszcze będzie trochę dalej. No ale niestety, stało się, nie ma jej i chyba najważniejsze jest to, że nie cierpi, a my, no cóż, no musieliśmy wrócić jakby do życia takiego, że to, że jej nie ma tutaj, to nie znaczy się, że teraz nagle, no co my mamy zrobić? Chodziły po głowie różne myśli, tak? No bo o tym, żeby też skończyć z życiem momentami. Ale to nie byłoby rozwiązanie, no bo jednak jeszcze miałam tą drugą połowę, był ten mąż, byliśmy dla siebie, tak? Musieliśmy sobie z tym wszystkim razem poradzić. No i teraz w jedno i drugie wymagało takiego wsparcia, że mamy siebie. Nie mamy dzieci, ale mamy siebie. Uciekaliśmy z tego domu. Za każdym razem, właśnie no, jak tylko mogliśmy, szczególnie, że to był akurat ten czas przed świętami. Więc no, tym bardziej nie mogliśmy zostać w domu. Robiliśmy wszystko, że uciekaliśmy, tutaj przebywaliśmy tylko chwilę, żeby coś zabrać, przebrać, spakować się na nowo i uciekać. Także ta ucieczka dosyć długo trwała. Aż w pewnym momencie no, stwierdziliśmy, że przyszło chyba lato, że musimy stawić czoła temu wszystkiemu. I no bo ile można uciekać z mieszkania?
Ni pioruna nie mogliśmy się dogadać. Cały kawał naszego życia kręcił się tylko i wokół niej, wokół tego, żeby wyzdrowiała. A później się nagle okazało, że mamy czasu bardzo, bardzo dużo, czasu, z którym nie do końca wiadomo, co zrobić. Każdy na swój sposób jakoś próbował to poukładać, a niekoniecznie próbowaliśmy to poukładać razem. Każdy myślał, że Weronika jest bardziej jego niż drugiego z nas. Że to ja bardziej cierpię, albo że to ja bardziej ją kochałem. No jakieś takie właśnie niedopowiedzenia dziwaczne wychodziły.
Na pewno nie jedno małżeństwo się rozlatuje. No, mieliśmy też taki dosyć mocny kryzys. Bardzo dużo uciekało w bieganie i nie mieliśmy takiej możliwości rozmawiania między sobą w cztery oczy. Więc no, ja już w pewnym momencie no, nie umiałam tego wytrzymać, tak? No bo z kim tutaj porozmawiać, jak nie z kimś najbliższym, czyli z mężem.
A tam porozmawiać, no ile można rozmawiać? Nie czułem potrzeby jakiegoś takiego wybitnego uzewnętrzniania i to jest cały problem. W głowie potrafiły mi się jakieś tam parę słów nagle gdzieś tam pojawić, z których koniec końców wychodziło kilka wersów. Wieki już w ten tomik nie zaglądałem.
Na kolację pizza. Bez ciałka wciśniętego przede mnie. Równomiernie posypana przyprawą zdaje się być bez smaku. Idę spać, próbując zapamiętać, że nie muszę poprawić kołdry w sąsiednim pokoju. Myślałem, że wszystko wiem. Wyjaśniłem sobie, że lepiej bez bólu, wlokących miesięcy, traktowania jak przedmiot. Nie sądziłem, że brak żartów, nerwów, kopiących nóg tak boli. Co Codziennie stawiam kroki obok odcisków twych nóg. Przemierzam ścieżki wydeptane tysiącami śladów, drobnych jak stopy sześciolatki. Boję się je zatrzeć.
Ja już miałam tego wszystkiego dość i spakowałam walizki i wyjechałam, nie mówiąc gdzie. Na zasadzie, co ma być, to będzie.
Postanowiła cudaczyć, dzieci nadę jakąś odstawić i faktycznie pojechała.
Zaczęliśmy rozmawiać wieczorami, no i w ten sposób wyjaśniliśmy sobie wszystko, co i jak. No i, że tak powiem, no jak wróciłam, no to zostałam przywitana kwiatami. Tak miło mi się zrobiło, że jednak zależy jednej i drugiej stronie na tym, żeby ratować związek. No i się udało. No i tak pomału zaczęliśmy jakby funkcjonować tutaj w życiu codziennym. No wiadomo, że za każdym razem widzieliśmy, że a tutaj zawsze było, że przybiega Weronika, a teraz nagle jej nie ma. Zanim pozbieraliśmy wszystkie jej rzeczy, to trochę potrwało, mówię pod względem zabawkami, bo jeżeli chodzi o ubrania, no to tak akurat stało się, że niecały tydzień po śmierci Weroniki w okolicy tutaj był pożar i była też dziewczynka, która no straciła też wszystko, więc te ubrania jakby odruchowo spakowałam i wyjęłam z szafy. Nie miałam czasu w ogóle myślenia o tym, czy to bym chciała zostawić, czy bym nie chciała, tylko po prostu wszystko zostało spakowane i zostało przekazane. I chyba myślę, że to był dobry moment, bo gdybym to zostawiła, to nie wiadomo, jakby to długo leżało. Dosyć długo nam to zostało, bo zawsze było, a to w pokoju, idź do pokoju Weroniki, a to coś tam, no, żeby już nie nazywać tego pokojem Weroniki, tylko zmienić mu nazwę, tak, mały pokój, albo idź tam do tego pokoju, żeby jakby nauczyć się żyć we dwójkę. Jest to ciężko, ale można.
Jesteście gotowi do strony? Gotów, tak!
Dawo, dajesz, Zoszka! Ogień! Jafu!
Rzecz, którą postanowiliśmy po śmierci Weroniki, czyli już w 2016 roku, no to stwierdziliśmy, że w związku z tym, że Weronika biegała te 300 metrów, no to chcemy ufundować dla ostatniej zawodniczki w kategorii D1 niespodziankę plus puchar, za to, żeby wiedziała, że nieważne, którym się jest, ale liczy się zabawa, liczy się chęć udziału w czymś i pokonywaniu własnych słabości, bo ja myślę, że to jest najważniejsze. I tak samo jak my pokonaliśmy słabości, które po śmierci nas trochę rozłączyły, no ale w pewnym momencie wygraliśmy.
Halo, halo, kategoria D1. Jeszcze 5 kroków do tyłu.
W ubiegłym roku nagrodę dla ostatniej zawodniczki dostała Marta. Dzień, dwa dni później zerkam sobie na bloga, zerkam sobie w komentarze, które ewentualnie mogłyby mi się gdzieś tam pojawić. No i trafił się komentarz. Panie Tomku, nie zdążyłam Państwu dziś podziękować za puchar i za prezent dla naszej małej Marty. Byliśmy zaskoczeni i przejęci. Martusia biega w cyklu City Trail już od 3 lat, tak jak jej starsi bracia i tato. Kolekcja medali rośnie. I serce rośnie, bo nasza córka urodziła się jako skrajny wcześniak z wagą 800 gramów i całą masą późniejszych pobytów szpitalnych, rehabilitacji, konsultacji. W zasadzie biegać zaczęła niewiele później niż nauczyła się chodzić i każdy bieg to jakieś małe zwycięstwo. Puchar dzisiejszy ku pamięci Weroniki stoi na Martusi biurko i proszę mi wierzyć, że wielu o sile Weroniki jeszcze usłyszę. Dziękuję.
Zawsze, co może się niektórym wydawać dziwnie, w dniu jej urodzin zawsze piekę tort. Taki, jak ona lubiła. I jemy go sobie wspólnie razem. Jak ktoś ma ochotę przyjeżdżać, no to czasami przyjeżdżają znajomi i wtedy siadamy i świętujemy. Jedziemy na cmentarz, zapalimy znicza, wkładziemy kwiatki, przyjeżdżamy, świętujemy dalej. Można żyć dalej.
Ja kiedyś się zastanawiałem nad definicją cudu. Cud jako taki to jest coś, co się wydarzy i nie ma wytłumaczenia medycznego. Właściwie w naszym wypadku też nie ma żadnego wytłumaczenia medycznego. Musielibyśmy znaleźć słowo przeciwstawne do cudu, tak? A może to jest cud tylko taki bardzo, bardzo negatywny.
Cichy płacz budzi mnie nocą. Zamiast w dziecięce łóżeczko, krople łez wnikają w sąsiednią poduszkę. Łóżeczko zasypane stertą ubrań. Z ciepłej pościeli miast płaczu wyrywać nas będą krótkie sny. O tobie.
Najstraszniejsze zdanie, jakie Magda wypowiedziała. Dlaczego nie mogę być matką?
Płacz dziecka nad śmiercią dziecka. Donośny krzyk rozpaczy, gniotący uszy, rozrywający serca stojących nad zasypywanym grobem.
No nie jest jedyną stratą. W 2013 roku niby ciąża przebiegała książkowo, wszystko prawidłowo i tak dalej. No okazało się 1,5 godziny po porodzie, że dziecko ma przepuklinę przeponową, musi być operacja. No więc wiadomo, że się zgodziłam na wszystko, co było dla wszystkich szokiem, bo nie widzieliśmy, że coś takiego będzie. No i niestety w trzeciej dobie dziecko zmarło. Niewydolność krążeniowo-oddechowa, więc wszystkie powikłania. Nie wiemy, co jeszcze, także tutaj nie zgodziłam się na sekcję zwłok, więc nie wiem. Weronika bardzo przeżyła stratę siostry, bo bardzo czekała na tą siostrę. Ja myślałam, że wtedy to był koniec świata, że już no, nic gorszego stać się nie może. Jedyną rzeczą, która może się stać, no to na zasadzie takiej, że nie wiem, mimo że coś się stać, tak, albo mężowi. Nawet nie przypuszczałam do tego, że niecałe 2 lata później będę przechodziła kolejny raz stratę dziecka, więc nie idzie sobie tego wyobrazić, tak, no po prostu dopóki ten moment nie dojdzie. Także 2015 była strata Weroniki, w 2016 była kolejna strata ciąży, no ale w 2017 okazał się szczęśliwy. Lekarz, na którego trafiłam, on mi dał szansę. Na zasadzie takiej, żebym się nie poddawała, że to wszystko, co złe było, no to były niestety przypadki. No i akurat nam się tak udało trafem, że wyjechaliśmy na dłuższy urlop połączony z uroczystością rodzinną. No i przyjechaliśmy z moim Francuzikiem. Rok i niecały miesiąc.
Biegniemy, właściwie idziemy. Idziemy, co niektórzy ciągnięci za rękę, co niektórzy samodzielnie i zasuwamy. No tak, trzeba zasuwać, powiedz. Ale że co, że za wolno? Nie, my tu się nie ścigamy, powiedz, nie?
Jak to lekarz jeden powiedział, niestety macie pecha nad pechami. No ale w końcu ile tego pecha można mieć? Niektórzy na nas patrzą, to my tak chyba staliśmy się obojętni na zasadzie takiej, że my, pomimo czy my będziemy chuchać i dmuchać, jak coś się ma wydarzyć, to się tak wydarzy, więc zostawiamy wszystko swojemu losowi, tak? No co ma być, to będzie.
Tańce będą? No dalej, zasuwamy. Wchodzimy na metę właśnie. O, wreszcie nogi zatrzymiły. Brawo, jesteśmy na mecie. Subcio. A, super. Każdy, kto dociera do mety, zwycięża. Idziemy po lizaka jeszcze, co? Czy nie? Dwa razy miałem przyjemność oglądania śmierci. Postępującej, nie nagłej, ale postępującej, takiej, do której można w jakimś stopniu się przygotować, a przynajmniej oczekiwać. I no to jest niesamowity proces. I jest takie niesamowite, przynajmniej ma się takie wrażenie, odcięcia, nie powiem w kategoriach duszy jako takiej, ale ucieczka tego, z czym my się najczęściej oczywiście spotykamy, co jest dla nas zawsze najistotniejsze, czyli rozmowa jako taka z człowiekiem, a w pewnym momencie zostaje ciało, które no koniec końców staje się zimne. A czy coś w zaświatach jest, czy w zaświatach nie ma, to właściwie temat zagadka.